Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Bez zbędnego wstępu zapraszam Was na 15 odcinek Plutopii. Rozdział 30. Pożytki ze społeczeństwa otwartego. Naszym najważniejszym produktem jest postęp. Był to refren gospodarza programu telewizyjnego GE Theater Ronalda Reagana. Objeżdżając w latach 50. zakłady GE, Reagan pojawił się w Richland z błyszczącymi czarnymi włosami i w szarym dwurzędowym garniturze. Do złudzenia przypominał dyrektorów GE, którzy go zatrudniali. Miejscowym rolnikom i mieszkańcom miasta łatwo było zaufać Reaganowi i reprezentowanym przez niego dyrektorom, dlatego że bardzo wiele dla nich zrobili. Rozglądając się wokół siebie, farmerzy mogli zobaczyć, że programy federalne przekształciły jałowe, wysuszone ziemie wyżyny Kolumbii w urodzajny, rolniczo-przemysłowy krajobraz nastawiony na produkcję i zyski. Widząc zielone trawniki otaczające schludne, porządne domy, mieszkańcy Richland dostrzegali, że GE udało się stworzyć z zapyziałego rancherskiego miasteczka wygodną do życia miejscowość o charakterze podmiejskim. Punktem stycznym dla rozwoju przemysłowego zachodu i wzrostu zamożności amerykańskiej klasy robotniczej był wysłany przez ludzi zajmujących się nauką, technologią i kulturą komunikat o kompetencjach, fachowości i zaufaniu. W tym właśnie punkcie kosztowna budowa Richland i hojnie dofinansowywanego uprzemysławiającego się krajobrazu przyniosła owoce. Richland i okolice symbolizowały wszystko, co było nowe, żywotne i dynamiczne na śródlądowych obszarach zachodu. Dominująca w mieście kultura, oparta na szacunku dla edukacji i wiedzy fachowej, dla hierarchii, przepisów i planowania, potrafiła zagłuszyć wątpliwości, rozwiewać strach i tłumić zarówno plotki, jak i niepodważalne fakty. Jak już wspomniano, Komisja Energii Atomowej i GE przeznaczały więcej pieniędzy na szkolnictwo w Richland niż na zarządzanie odpadami, monitorowanie stanu zdrowia ludności i badania naukowe w kombinacie. Podsumowując, można powiedzieć, że kulturowe filary, na których stało Richland, okazały się więcej warte niż zainwestowane w nie środki. Dzięki nim naród wierzył w przymierze z nauką i postępem, niezależnie od ich owoców. W swoim programie telewizyjnym, który miał znakomitą oglądalność, Reagan sprzedawał produkowane przez GE lampy, lodówki, silniki odrzutowe, turboładowarki i urządzenia związane z bezpieczeństwem atomowym. Podczas przerw reklamowych pokazywał widzom swój dom i totalnie elektryczną kuchnię. W salonie firmowym w Richland możliwą do zakupienia ze zniżką pracowniczą. Urządzenia te symbolizowały osiągnięcia technologii przemysłowych, które prawie całkowicie zlikwidowały niedostatek, nędzę i choroby, czyniły życie znacznie mniej stresującym i pozwalały zaoszczędzić mnóstwo czasu dla rodziny i na rekreację. W Richland ich znaczenie było wyjątkowo duże. Mając tak ergonomicznie urządzone kuchnie, mieszkańcom łatwiej było zaakceptować stacje monitoringu, ustawione po obu stronach drogi rakiety przeciwlotnicze, comiesięczny alarm przeciwlotniczy i tracenie czasu w zielonych autobusach podczas nudnych ćwiczeń ewakuacyjnych. Pewien mieszkaniec Richland, który w 64 roku skończył szkołę, w 99 roku tak wspominał swoje rodzinne miasto. W Richland słońce świeciło przez 300 dni w roku. Drogeria i sklep spożywczy, niewielkie boisko i stacja benzynowa znajdowały się najwyżej kilka przecznic od każdego mieszkania albo domu. Dobrzy lekarze dbali o nasze zdrowie. Każdy trawnik był skoszony, każdy dom był pomalowany. Ciepłe pączki, zakupy w C.C. Anderson i obchody na stadionie Bomber Bowl to wspomnienia, które ceni sobie każde dziecko z Richland. Dlaczego te lata były takie dobre? Ochrona. Rodzice wychowywali dzieci w atomowym mieście, położonym bardzo daleko od zła, wielkomiejskich bolączek i degradacji społecznej. Panowała tam wolna od konfliktów błogość i dobroć. Dlatego pamiętnikarza bezpieczeństwo miało charakter przestrzenny, zawarty w rozmiarach działek, starannie rozplanowanej sieci handlowej i rygorystycznych kryteriach uprawniających do zamieszkania w zamkniętym mieście. Ponieważ większość obserwatorów nie mogła wejść na teren kombinatów Hanford, publiczną twarzą produkcji plutonu stało się Richland. Schludne, zielone trawniki, łagodnie zakręcające ulice, dobrze zaopatrzone sklepy i pałacowe budynki szkolne, pełne świetnie uczących się dzieci, budziły zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Dobremu samopoczuciu sprzyjało również to, że miasto było pod nadzorem GE Patrol i lekarzy. Gazety donosiły, że Richland zdobywało ogólnokrajowe nagrody za poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz że naukowcy w każdym miesiącu pobierali 265 próbek mleka i wody do badań epidemiologicznych i sanitarnych. Jak to ujął jeden z mieszkańców, życie w Richland jest idealne, bo oddychamy wyłącznie przebadanym powietrzem. Zakładowi lekarze GE regularnie zapewniali okoliczną ludność, że urządzenia domowe i rentgen są bardziej niebezpieczne od produkcji plutonu. Twierdzili, że nie uznający żadnych granic pluton jest bezpiecznie zamknięty za ogrodzeniem kombinatu. Rzecznicy prasowi GE zwracali uwagę, że Richland notuje najwyższą stopę urodzin i najniższy wskaźnik śmiertelności w całym kraju, a także niższą od przeciętnej śmiertelność noworodków i rodzących matek. W statystyce tej nie było niczego zaskakującego, bo żeby uzyskać w Richland zatrudnienie, trzeba było przejść badania medyczne. Wszyscy mieli zapewnioną darmową opiekę lekarską, osób starszych było niewiele, a biednych wcale. Zaskakujący był natomiast moment, kiedy w statystykach zdrowotnych pojawiły się pewne złowieszcze odchylenia. W latach 52-53 liczba martwych płodów i zgonów noworodków w Richland podskoczyła do poziomu prawie dwukrotnie wyższego od średniej stanowej. W latach 52-59 w Richland, Pasco i Kennewick zarejestrowano więcej wad wrodzonych niż wynosiła średnia dla stanu Waszyngton. Wszystkie trzy miasta, ale zwłaszcza Richland, wyskoczyły poza skalę pod względem odsetka zgonów niemowląt. W latach 51-59 20-25% zgonów w Richland dotyczyło niemowląt, podczas gdy średnia stanowa utrzymywała się na stałym poziomie 7%. W 1958 roku odsetek zgonów płodów w Richland czterokrotnie przewyższał statystyki dla reszty stanu. Spośród dzieci, które przeżyły, w 1952 roku lekarze skierowali 25% maluchów zgłaszających się do przedszkola na gimnastykę korekcyjną. Miejscowi dziennikarze często publikowali statystyki zdrowotne dotyczące Richland, ale nie porównywali ich z danymi przysyłanymi co roku do Stanowego Urzędu Zdrowia. Lekarze General Electric również się do nich nie odnosili. W nowym mieście często stosowano zasadę, że zła wiadomość nie jest żadną wiadomością. Trójmiasto stanowiło niewielką próbę statystyczną, a w Richland było wyjątkowo dużo dzieci, co wypaczało statystyki, ale problem zgonów noworodków rozciągał się poza tę strefę. Właściciel zakładu pogrzebowego w Spokane po latach zauważył podobny skok liczby zgonów niemowląt w 1953 roku. Z pochowanych przez niego osób 16% stanowiły noworodki, podczas gdy wcześniej było to 5%. W hrabstwach Walla Walla i Spokane śmiertelność niemowląt na początku lat 50. poszybowała do góry i do końca dekady utrzymywała się powyżej przeciętnej. W 1993 roku dziennikarz ze Spokane odkrył stuletni cmentarz z 680 grobami, w tym w 261 leżały dzieci, które zmarły niedługo po urodzeniu w latach 1951-59. Jedno z tych dzieci straciła w 1956 roku John Hodges. Kiedy ginekolog powiedział jej, że jej dziecko zmarło z powodu licznych wad wrodzonych, poprosiła o możliwość zobaczenia ciała, ale odmówił. Stan Waszyngton właśnie wydobył się z wieloletniej biedy i wszedł w okres stabilnego dostatku, a tymczasem wskaźniki śmiertelności niemowląt wzrastały. Skąd się to brało? Istnieje kilka możliwych przyczyn tych niepokojących statystyk. Na początku lat 50. przez stan Waszyngton przetoczyła się epidemia różyczki. Płody narażone na działanie przenoszącego tę chorobę wirusa mogły się z nią urodzić, a niektóre z objawów – katarakta, mikrocefalia, choroby serca oraz problemy z wątrobą, śledzioną i szpikiem kostnym – mogą się przyczynić do śmierci. Również w latach 50. na świeżo uprzemysłowione obszary Ameryki rozprzestrzeniły się wojenne związki chemiczne. Podczas wojny zakłady chemiczne produkowały amoniak do materiałów wybuchowych i DDT do walki z komarami, wytwarzany dla amerykańskich żołnierzy przebywających w tropikalnych klimatach. W latach 50. przedsiębiorstwa chemiczne prowadziły wielkie kampanie reklamowe i sprzedawały wojenne nadwyżki na rynku krajowym do codziennego użytku. Amerykanie kupowali te produkty zachwyceni ich cudownymi właściwościami. W Richland mieszkańcom wręczono worki z nasionami trawy, którą mieli posiać w ogródku i podlewać, żeby radioaktywny pył nie unosił się w powietrzu. Miejskie organizacje społeczne posadziły tysiące drzew, żeby ich pustynne osiedle się zazieleniło. Irygacja, zraszanie i zbyt obfite podlewanie sprawiły, że na pustynnym stepie pojawiły się kałuże ogrzewanej przez słońce stojącej wody, podręcznikowe wylęgarnie moskitów. W.D. Norwood, szef służby zdrowia w Hanford, zainicjował kampanię walki z komarami. Wysyłał samoloty i gaziki z rozpylaczami, które zrzucały tony DDT rocznie na komary latające nad zielonymi trawnikami w Richland, dodatkowo spryskiwanymi przez właścicieli domów azotowymi nawozami. Wszyscy wiedzą, że Dupont i inni kontrahenci wojska w czasach wojny zbudowali Richland i Hanford, ale mniej znany jest zakres, w jakim przedsiębiorstwa te wraz z ich technologiami kształtowały inne cechy tych miast i w ogóle amerykańskich przedmieść. Żeby step był zielony i wolny od owadów, potrzeba była potężna machina wojskowo-przemysłowa obejmująca gaziki, samoloty i buldożery, a także używane wcześniej do celów bojowych chemikalia. Technologie te tak się rozpowszechniły, że pozostały zapisane we wspomnieniach z dzieciństwa. Mieszkańcy Richland pamiętają, jak biegali za rozpylającymi mgłę gazikami, żeby powdychać przyjemny, gęsty zapach DDT. Dzieci farmerów wspominają ze śmiechem, że wrzucały na pakę półciężarówki narty wodne, by pojeździć na nich w rowach irygacyjnych bulgocących od pestycydów i nawozów spłukiwanych z pól ich rodziców. Kiedy dzieci się bawiły, batalie przeciwko chwastom i komarom przerodziły się w nową wojnę. Wojnę z rakiem, który zwalczano chemioterapią, a konkretnie gazem musztardowym i innymi substancjami chemicznymi, pierwotnie stworzonymi do uśmiercania wrogów. Wojenne technologie niepostrzeżenie przeniosły się z zagranicy na front krajowy, a stamtąd przeniknęły do organizmów Amerykanów. Zakazane w 1972 roku DDT to zakłócający działanie układu endokrynnego związek chemiczny, który może wywoływać wady wrodzone i powikłania ciążowe oraz obniża płodność. Według niektórych badań powoduje również mutacje chromosomowe u ludzi i zwierząt. Substancję tę łączy się także z białaczką limfatyczną, rakiem wątroby i chłoniakiem. Wysokie stężenia związków azotowych w wodzie mogą wywoływać wady wrodzone, nowotwory, zaburzenia układu nerwowego i sinicę spowodowaną obniżoną zawartością tlenu w krwioobiegu. Krótko mówiąc, nie można wykluczyć, że mieszkańcy Trójmiasta zatruwali się na skutek swoich wysiłków na rzecz zwiększenia urodzajności i zieloności swojego pustynnego środowiska. Ale jeżeli do okresowego wzrostu śmiertelności niemowląt przyczyniły się różyczka, DDT lub związki azotowe, dlaczego zjawisko to dało o sobie znać tylko w południowo-wschodniej części stanu Waszyngton i przestało występować na długo, zanim zakazano używać DDT i innych chemicznych toksyn? Lata 51-59 były okresem szczytowej produkcji plutonu, a tym samym również radioaktywnych odpadów. W latach 45-52 przyszli rodzice byli narażeni na działanie wysokich dawek jodu-131, ksenonu-135 i strontu-90, które wydobywały się z niefiltrowanych kominów, a także na skutek celowych działań takich jak operacja Green Run. Badania wykazały, że nawet przy niskich dawkach promieniowania jonizującego nie wywołującego widocznych objawów radiologicznych, rodzice mogą przekazywać potomstwu zmutowane geny. Z innych badań wynika, że wśród Japończyków, którzy przeżyli bombardowania Hiroshimy i Nagasaki, istotnie wzrósł odsetek poronień. Istnieją też pewne przesłanki, że radioaktywne izotopy potęgują szkodliwość zdrowotną takich chemicznych toksyn jak DDT. Epidemiologia, nauka badająca występowanie chorób na skomplikowanych obszarach, jest tępym narzędziem. Ustalenie przyczyny znacznego, kilkuletniego wzrostu śmiertelności niemowląt w południowo-wschodnim Waszyngtonie jest bardzo trudne. Moją ciekawość wzbudziło to, że wspomniane statystyki nie wywołały alarmu w środowisku medycznym Hanford. Jest wiele potencjalnych powodów, dla których ten widoczny gołym okiem kryzys mógł zostać przeoczony. Najważniejsze wyjaśnienia są banalne i mają charakter instytucjonalny. Po pierwsze, lekarze zakładowi z Hanford nie mieli uprawnień ani środków do prowadzenia badań genetycznych lub analizy skutków działania substancji radioaktywnych na organizm ludzki. W powojennych badaniach medycznych prace laboratoryjne, podczas których można było kontrolować wszystkie czynniki, stawiano wyżej od epidemiologii zajmującej się interakcją rozmaitych czynników ryzyka w ludzkim środowisku życiowym. Na przykład Joseph Hamilton prowadził na Uniwersytecie Kalifornijskim badania laboratoryjne pod hasłem Radiacja a człowiek, które po jego śmierci na chorobę popromienną przejął jego asystent Kenneth Scott. Taki podział pracy należy uznać za co najmniej dziwny. W Berkeley nie było emisji radioaktywnych, podczas gdy Hanford należało do światowych liderów w tej dziedzinie. A to narażało okoliczną ludność na długotrwałe działanie wysokich dawek promieniowania jonizującego. Szef działu ochrony radiologicznej w Hanford, Herbert Parker, otrzymał zadanie śledzenia rozkładu odpadów promieniotwórczych na wyżynie Columbia. Nie uzyskał natomiast zgody na ustalenie skutków działania na mieszkańców coraz wyższych dawek, które rejestrowali jego podwładni. To brakujące ogniwo pomaga zrozumieć, dlaczego w szczytowym okresie produkcji plutonu we wschodnim Waszyngtonie nie ogłoszono alarmu radiologicznego. Po drugie, monitorowanie środowiskowe zmonopolizowali specjaliści od ochrony radiologicznej. Tylko dozymetryści dysponowali kosztownymi instrumentami, które pozwalały policzyć niewidoczne i nieme radioaktywne izotopy. Określanie poziomu ryzyka stało się zatem ich wyłączną domeną, niedostępną dla zwykłych obywateli i społeczności. Tego rodzaju proces dało się dostrzec w całym kraju. Społeczeństwo amerykańskie w coraz większym stopniu otrzymywało informacje o niebezpieczeństwach i zagrożeniach od czynników oficjalnych, służby meteorologicznej, publicznej służby zdrowia i mediów informacyjnych. We wschodnim Waszyngtonie eksperci od ochrony radiologicznej stali się kapłanami bezpieczeństwa radiacyjnego. Zakładowi naukowcy sprawdzali powietrze, wodę, żywność, glebę, rośliny, dzikie króliki i drób. Zakładowi lekarze regularnie badali mocz pracowników pod kątem ekspozycji radiologicznej. Ale ani jedni, ani drudzy nie mieli zgody na informowanie opinii publicznej o swoich ustaleniach. Pisali komunikaty typu: woda pitna w wodociągach w Pasco i Kennewick zawiera dzisiaj więcej materiału promieniotwórczego niż kiedykolwiek zmierzono w tych miejscowościach. Kiedy doszło do niekontrolowanego wycieku silnie skażonych odpadów, do pracowników Urzędu Gospodarki Wodnej wysyłali tajne notatki z informacją, żeby nie jedli ryb, ale nie mogli poinformować ludności o przekraczającym normy poziomie skażenia. Nie chcę przez to powiedzieć, że lata 50. były dekadą wyjątkową pod względem konformizmu oraz zdawania się na elity i ekspertów. Wręcz przeciwnie, kiedy od ujarzmienia energii nuklearnej nie minęła jeszcze dekada, Amerykanie, Japończycy i Europejczycy zaczęli kwestionować bezpieczeństwo broni atomowej i wiarygodności komunikatów AEC. Przeprowadzony w 1954 roku test bomby termojądrowej koło wyspy Bikini spowodował tak wielki opad radioaktywny, że siły zbrojne musiały ewakuować mieszkańców wysp Marshalla. Japońscy rybacy, którzy w momencie wybuchu znajdowali się 130 km od Bikini, ulegli zatruciu radiologicznemu, a jeden z nich zmarł. Wydarzenia te zwróciły uwagę opinii publicznej na zagrożenia radiacyjne związane z opadem i innymi źródłami skażenia. 30 milionów Japończyków podpisało się pod petycjami przeciwko broni jądrowej. W Stanach Zjednoczonych organizacje kobiece kwestionowały bezpieczeństwo żywności pochodzącej ze źródeł skażonych odpadami, a kilku uczestników projektu Manhattan oskarżyło urzędników AEC o ogłaszanie lekkomyślnych i nieuzasadnionych naukowo komunikatów na temat zdrowia publicznego. Joseph Rotblat, fizyk, który uczestniczył w projekcie Manhattan, obliczył, że próbny wybuch koło Bikini uwolnił do atmosfery znacznie więcej produktów rozszczepienia niż przyznawali urzędnicy agencji. Grupy zatroskanych obywateli zaczęły wysyłać listy i wnioski do siedziby AEC w Waszyngtonie. W 1954 roku kierownictwo AEC miało już problem wizerunkowy, którego nigdy się nie pozbyło. W odpowiedzi na kryzys ekologiczny, jak to sceptycznie nazywali, rzecznicy agencji musieli przyznać, że niewiele wiedzą na temat skutków długotrwałego oddziaływania niskich dawek na ludzi. Większość badań zamówionych przez AEC dotyczyła krótkotrwałych, silnych dawek, występujących po eksplozji jądrowej lub wypadku radiacyjnym. W odpowiedzi na te próby kontroli społecznej urzędnicy AEC zaostrzyli reżim tajności wokół badań biologicznych i medycznych, a jednocześnie próbowali przekonać opinię publiczną, że broń jądrowa jest relatywnie bezpieczna. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu było zamawianie badań, o których byłoby z góry wiadomo, że ich wyniki uspokoją Amerykanów. Na przykład w 1955 roku AEC przejęła projekt Badanie ofiar bomby atomowej, rozpoczęty po wojnie przez japońskich lekarzy. Charles Dunham, szef Wydziału Biologii i Medycyny AEC, wyjaśnił na zamkniętym spotkaniu, że finansowanie tych badań przez AEC jest konieczne do zagwarantowania, że do opinii publicznej nie będą się przedostawały wprowadzające w błąd i nierzetelne raporty o skutkach działania na człowieka człowieka radiacji pochodzącej z Nagasaki i Hiroshimy. Gdyby Stany Zjednoczone wycofały się z tych badań, powstałą próżnię z całą pewnością wypełniłoby coś złego, być może nawet zabarwionego na czerwono. Plan Dunama się powiódł. W kolejnych dekadach finansowani przez AEC japońscy naukowcy ustalili, że zrzucone na ich kraj bomby atomowe nie wywołały istotnych skutków genetycznych. Projekt Badanie Ofiar Bomby Atomowej wyznaczył standardy dla cytowanych do dzisiaj badań medycznych na amerykańskich pracownikach zakładów atomowych do końca XX wieku. W Richland, którego mieszkańcy niepokoili się o skutki opadu nuklearnego, Parker zaczął dostrzegać nowe zagrożenie, a mianowicie skażenie radiologiczne dużego obszaru wokół zakładów. W 1954 roku w zakładzie Redox doszło do kolejnej emisji radioaktywnych cząstek rutenu, które pokryły okolice. Niektóre z tych drobin wytwarzały aż 40 radów promieniowania na godzinę, a nawet na poziomie miliardów pyłki te wywoływały zaczerwienienie i obumieranie tkanki skórnej. Parker najchętniej odgrodziłby skażone obszary i zbadał owce poza strefą zakazaną, ale ostatecznie nie podjął takiej decyzji ze względu na ryzyko wywołania zbyt wielu komentarzy i nieuzasadnionej paniki. Cząstki radioaktywne przyczepiały się do drobin kurzu i wędrowały z wiatrem. Silnie skaziły obszary wewnątrz strefy zakazanej, ale znaleziono je również w Richland, Pasco oraz miejscowościach rolniczych w świeżo nawodnionej dawnej strefie buforowej, gdzie w 1954 roku farmerzy niwelowali grunt pod kołowroty irygacyjne, bronowali i orali drobnoziarnistą wulkaniczną glebę, wzbijając wielkie obłoki pyłu. Bardzo uciążliwy pył zapadł w ich pamięć. Ciężko było, wspominała Juanita Andrzejewski. Mężczyźni ciągle chodzili zakurzeni. W 1948 roku podczas pierwszego epizodu z cząstkami radioaktywnymi Parker zaczął mieć obawy, że pochłonięte pyłki mogą wywoływać raka płuc. 6 lat później, w zmienionym klimacie politycznym, który nie pozwalał otwarcie mówić o zagrożeniach, Parker bagatelizował ryzyko związane z obecnością cząstek w płucach. Nie dysponując żadnymi wynikami badań, które by to potwierdzały, spekulował, że cząstki przypuszczalnie są usuwane z płuc w ciągu kilku godzin. Skupił się na ich kontakcie ze skórą, znacznie mniej poważnym zagrożeniu. Ponieważ nie mógł przeprowadzić badań terenowych, wykonał eksperyment myślowy. Można sobie wyobrazić, że cała ludność Richland przez jeden dzień leży na ziemi bez ubrania. Kontakt ze skórą miałoby około 25 identyfikowalnych cząstek. Nie więcej niż 3 należałyby do kategorii, która mogłaby wywołać znaczące skutki. Przypuszczalnie nie więcej niż 1 skutki takie by wywołała. Fragment ten jest bardzo wymowny. Pokazuje, że Parker mimo wszystko poszedł w politykę, czyli zamienił naukę na domysły. Przyznał, że od pierwszego epizodu w 1948 roku przeprowadzono niewiele badań na cząstkach radioaktywnego rutenu. Chociaż w jego tekstach roi się od takich słów i zwrotów jak prawdopodobnie, przypuszczalnie, czy można rozsądnie domniemywać, bez żadnego uzasadnienia naukowego zaprzeczał, że silnie napromieniowane cząstki mogą być groźne dla zdrowia. Pod koniec dekady kierownictwo Hanford uznało wspomniany epizod z cząstkami za drugi najpoważniejszy wypadek minionego dziesięciolecia. W 1954 roku niegdyś ostrożny Parker przedstawił to wydarzenie swoim zwierzchnikom bardziej jako dokuczliwość niż zagrożenie. Zdegradowanie kryzysu do dokuczliwości obniżyło również rangę reakcji. Parker obliczył, ile roboczogodzin wymagałoby wysłanie dozymetrystów do wykrycia i unieszkodliwienia każdej drobiny, po czym odrzucił ten plan jako zaporowo drogi. Urzędnicy AEC postanowili zostawić cząstki w spokoju, a jednocześnie przygotowywali projekt zmiany granic strefy zakazanej. Parker chciał postawić 11 tysięcy znaków strefa skażenia w miejscach, gdzie znajdowały się pyłki, ale Edward Block, urzędujący w Waszyngtonie szef produkcji AEC, uznał, że oznaczenie całej strefy zakazanej jako radiacyjnej strefy kontrolnej wzbudziłoby mniejsze obawy. Block rozumował, że dzięki takiemu posunięciu pracownicy nie byliby zaniepokojeni, kiedy granice strefy skażenia zmieniłyby się lub powiększyły na skutek przemieszczania się napromieniowanych cząstek po strefie zakazanej. Parker i Block wiedzieli, że występujące na wyżynie Kolumbii silne, kapryśne wiatry poderwą cząstki i rozniosą je na obszary poza oznakowanym terenem. Uzgodnili, że nic nie zrobią w sprawie skażonych cząstek w Richland i Pasco, bo miejscowości te znajdowały się poza ich jurysdykcją. Kiedy Parker w 1954 roku mówił o niebezpieczeństwach i ryzyku, nie miał już na myśli wyłącznie zdrowia publicznego. Zagrożenia w coraz większym stopniu wiązały się dla niego z sytuacją wizerunkową. Na przykład w 1951 roku naukowcy z Hanford we współpracy z urzędnikami publicznej służby zdrowia zaczęli monitorować stan wód w rzece Columbia. Po kilku latach urzędnicy służby zdrowia zaczęli kwestionować interpretację danych i założenia metodologiczne pracowników laboratorium w Hanford. Trzy lata po rozpoczęciu projektu szef AEC Louis Strauss poprosił Parkera o przygotowanie raportu na temat skażenia Columbia. Parker przedstawił wszystkie informacje, jakie miał. W rzece występują ogniska skażenia, niektóre źródła wody pitnej i siedliska ryb są skażone, a stężenie radioaktywnych izotopów rośnie w miarę uruchamiania kolejnych reaktorów. Świadomy znaczenia rzeki dla wędkarzy, Parker poświęcił znaczną część raportu zagadnieniom wizerunkowym. Napisał, że publiczna służba zdrowia przeprowadziła niezależne badania rzeki poniżej Hanford. Urzędników badających wodę nazwał prawdziwym zagrożeniem, bo wybitni fachowcy, tacy jak inspektorzy sanitarni, których znajomość zagrożeń radiologicznych może być ograniczona ze względu na zbyt krótką styczność z tymi skomplikowanymi problemami, mogą nadać uzyskanym przez siebie wynikom niekorzystną interpretację. Parker opisał, jak broni kombinatu. Przede wszystkim AEC stworzyła grupę doradczą do spraw rzeki Columbia, która miała być niezależnym organem nadzorującym stan rzeki, ale w rzeczywistości jej członków wybrali urzędnicy agencji. Służba zdrowia w latach 51-53 przeprowadziła niezależne badania rzeki, napisał Parker. Projekt tego raportu zawierał wiele stwierdzeń, które miałyby bardzo szkodliwe skutki wizerunkowe. Wspólne wysiłki Komisji Energii Atomowej, Grupy Doradczej do spraw rzeki Columbia i General Electric zaowocowały korektami, które powinny się przyczynić do utrzymania obecnego stanu. Ostateczny raport będzie wartościową, niezależną oceną stanu rzeki. W swojej pierwotnej wersji raport publicznej służby zdrowia istotnie był pierwszą, prawdziwie niezależną oceną stanu rzeki od rozpoczęcia produkcji plutonu, ale po wspomnianych naciskach Parkera niepokojące stwierdzenia zostały z niego usunięte. Tym sposobem Parker uzyskał swoją wartościową, niezależną ocenę, która uspokoiła amerykańskie społeczeństwo, zapewniając je, że jedna z jego najbardziej ukochanych rzek jest bezpieczna. Za pomocą rytuałów i pozorów otwartej debaty Parker zamknął usta niezależnym inspektorom i wywalczył dla Hanford całkiem sporo wiarygodności. Staranne kontrolowanie tego, co docierało do opinii publicznej w połączeniu z radosną twórczością przy opracowywaniu danych, okazało się użyteczne również w 1956 roku, kiedy rancherzy ze stanu Utah złożyli pierwsze pozwy przeciwko AEC, utrzymując, że na skutek eksplozji atomowych w Nevadzie ich owce chorują i zdychają. W Hanford pracował światowy specjalista od napromieniowanych owiec, Leo Bustard, weterynarz zatrudniony w Wydziale Parkera od 1950. Roku. Bustard karmił owce na farmie doświadczalnej w Hanford granulkami zawierającymi pluton. Z jego utajnionych eksperymentów wynikało, że przy takiej diecie owce były zmęczone, ogłupiałe, osłabione i zdezorientowane. Z trudem się poruszały, miały wrzody i rodziły martwe jagnięta. Nawet niskie skumulowane dawki wywoływały nowotwory. Bustard stwierdził również, że po zakończeniu promieniotwórczej diety tarczyce owiec się nie regenerowały. Tymczasem przed sądem w Utah powiedział coś innego. Zeznał, że owoce były narażone na zbyt niskie dawki radioaktywności, żeby doszło do jakichś szkód. Przekonywał, że zwierzęta zdychały, bo były niedożywione. Innymi słowy, dlatego, że farmerzy źle je karmili. Na poparcie swojej tezy w 1957 roku opublikował artykuł w czasopiśmie Nature i na przekór wynikom własnych utajnionych badań stwierdził, że codzienne dawki jodu 131 poniżej bardzo wysokiego poziomu 30 tysięcy radów nie wywołują żadnych skutków zdrowotnych. Niedługo po procesie wyjechał z Hanford i objął prestiżowe stanowisko dziekana Wydziału Weterynarii na Uniwersytecie Stanowym w Waszyngtonie. W drugiej połowie życia aktywnie udzielał się jako rzecznik praw zwierząt, współczucia dla dzieci i prawdy w mediach. Władze GE i urzędnicy AEC zdawali sobie sprawę, że milczenie na tak drażliwy temat jak skażenie promieniotwórcze byłoby podejrzane. Już w 1947 roku agencja zrezygnowała z utajniania wszystkich swoich danych naukowych i zadeklarowała dążenie do swobodnej wymiany idei i krytycznych uwag, która jest niezbędnym warunkiem postępu naukowego. W Stanach Zjednoczonych, inaczej niż w Związku Radzieckim, bardzo dużo mówiło się o radiacji, plutonie i związanych z nimi potencjalnych zagrożeniach, które eksperci bezustannie bagatelizowali, negowali i oswajali. Swobodna wymiana informacji wzbudzała zaufanie do amerykańskich ekspertów nuklearnych, którzy wystawili przekonujący spektakl zatytułowany Społeczeństwo Otwarte. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.